Pniewo. Międzyrzecki rejon umocniony.
Słychać taki dźwięk na polu. Kiedyś mógłby to być czołg, a teraz raczej chyba traktor.
Tak, bronowanie pola. No kiedyś rzeczywiście te czołgi przejechały przez tą pozycję obronną. A każdy w ogóle, kto przyjeżdża na ziemię lubuską i chce oglądać fortyfikację, to właśnie zaczyna od tego schronu, przed którym w tej chwili stoimy. To jest schron 717 z grupy warownej Scharnhorst. W tej chwili jeden z ważniejszych obiektów Muzeum Fortyfikacji w Gniewach.
A twoja przygoda z tym miejscem zaczęła się wiele lat temu.
To już 90 chyba pierwszy rok albo drugi. Pierwsze dotknięcie to właśnie
ten obiekt. Za chwilę o tym opowiemy. Wejdźmy może, bo wieje mi tutaj w mikrofon. Wow!
Drzwi oryginalne, pancerne, prawie półtonowej wagi. Opuszczamy nisko głowę.
No, małe okienko strzelnicze.
Tak, strzelnica obrony wejścia. Stoimy w tej chwili nad zapadnią. Tu były drzwi podnoszone. Przeciwnik nie mógł się dostać. Prawie 4,5 metra głębokości dół. Drzwi pancerne. I to jest ta główna śluza zabezpieczająca wejście do schronu. Musimy drzwi zamknąć jeszcze.
Żeby... Zanim pójdziemy dalej, właśnie.
Tak, trzeba drzwi zamknąć.
Radio Zachód przedstawia Dla siebie samego. Reportaż Cezarego Garka.
W życiu człowieka są dźwięki, muzyka, każdy ma coś innego. Najprzyjemniejszy dźwięk dla mnie to jest szelest kalki technicznej. Ten dźwięk towarzyszy mi w zasadzie prawie że od urodzenia, ponieważ mój ojciec był też rysownikiem, wprawdzie technicznym, przerysowywał wtedy ręcznie te wielkie plany biur, budynków, budował jakieś fabryki w Afryce i zawsze jak go nie było, to ktoś musiał te plany delikatnie za niego kończyć. I ja mając tam już w granicach 12 lat siadałem, brałem piórko, jeszcze zakraplane od góry tuszem, i rysowałem, nikt o tym nie wiedział, no ale czasy były takie, że trzeba było tam pomóc ojcu w dorabianiu do domowego budżetu. Także ten szelest kalki towarzyszy mi od dawna, w zasadzie po dzień dzisiejszy.
To może zademonstruj, bo widzę tutaj...
No, wiesz, popatrzcie.
Wow, ale to ładnie szeleści.
No, przy czym teraz to jest papier techniczny już, to nie jest ta kalka pergaminowa, taka dawna. No, ale ten dźwięk jest codzienny.
Za chwilę wejdziemy do części bunkra.
A, na słowo bunkier mój profesor się momentalnie obraził. To jest schron bojowy. Bunkier to jest takie znaczenie propagandowe bardziej, bo nie określa przeznaczenia funkcji schronu, prawda?
No tak.
W encyklopedii bunkier to jest składowisko węgla na statku. Każde pomieszczenie zostało zrekonstruowane.
Zatrzymajmy się tutaj chwilę. Opowiedz o twoim życiu.
Urodziłem się w Krakowie, wiadomo, miasto artystów, miasto architektów, miasto kultury. Ja w zasadzie jako jedyny z rodziny poszedłem w tym kierunku kultury, bo reszta to są inżynierowie budownictwa i tak dalej. Natomiast pierwszy mój styk z moimi zainteresowaniami to był Fort Krzesławice, stary, poaustriacki. Pamiętam, że jadąc rowerami z ojcem przy fosie tego fortu, która okalała cały ten kompleks militarny, powiedział mi, że to jest rów przeciwpancerny. No i wtedy było pierwsze pytanie, no jak? Przecież w tym czasie czołgów nie było. Zaczęło się grzebanie w książkach, no i mogłem wieczorem przyjść do ojca i powiedzieć, no tata, pomyliłeś się, to nie rów przeciwpancerny, ale zwykła fosa przeciwpiechotna. Ta historia mi towarzyszyła cały czas. Rysowałem po książkach jakieś tam drobne rysunki, zeszyty wypełniałem, pierwsze szkicowniki mi mama kupiła. No i potem pierwszy taki styk z twardą rzeczywistością to były studia. Mój profesor świętej pamięci już Janusz Bogdanowski powiedział, że no Jurga, ty masz talent, potrafisz rysować te rysunki przestrzenne. Architektura to kształciła w zasadzie w kierunku no, budownictwa, projektowania głównie, trochę na zasadzie inwentaryzacji starych obiektów zabytkowych. I istniało już wtedy na Politechnice, na Wydziale Architektury, Stowarzyszenie Studenckie Architektura Militaris. I tam Krzysztof Wielgus prowadził, a ja jeszcze wtedy jako młody adept zostałem przygarnięty przez starszych studentów, no i zaczęliśmy jeździć na praktyki studenckie związane w zasadzie z inwentaryzacją obiektów militarnych. To były pierwsze takie rzeczy w Polsce w ogóle. No i wtedy dopiero profesor zobaczył moje rysunki i powiedział mi, spróbuj otworzyć bryłę obiektu. No i zaczęły się problemy, ponieważ nie było żadnego podręcznika, który by pokazał, jak rysować wnętrze obiektów. nie było żadnych publikatorów, nie było żadnych skryptów i jedyną rzeczą, na której mogłem się uczyć, czasopisma wydawane na zachodzie Europy wtedy, samochodowe, gdzie były pokazywane wnętrza silników, jak rysować silnik samochodowy. Ojciec mi to przywoził, a ja ten silnik samochodowy powiększałem, potem patrzyłem, jakie są grubości linii, jak się nakłada kolor i wtedy, pamiętam, otworzyłem pierwszy obiekt militarny i to wtedy profesor mój powiedział, tak, to będzie twoja specjalizacja. Miałem to przyjemność, że wystawił mi taki list intencyjny, mogłem wyjechać do fundacji Interfest, pracować potem w fundacji holenderskiej Stichtingen van Cohorn, fundacja Krawa i tak dalej, i tak dalej. Tam pogłębiałem tą wiedzę rysunkową w zasadzie, nie historyczną, ale uczyłem się na nowo rysunku technicznego, architektonicznego, ale w takim kierunku fortyfikacyjnym. I potem pamiętam, że w Holandii będąc jeszcze, firma Fokker, zobaczywszy moje rysunki, starała się przejąć mnie do firmy, żebym został u nich, no ale u nas wybuchł stan wojenny, tyle dziwnych rzeczy, tyle wspaniałych rzeczy, że powiedziałem, że nie, że ja chcę wracać do Polski i wróciłem. I wtedy już praktycznie rzecz biorąc, zacząłem powolutku tworzyć coraz więcej rysunków, coraz więcej inwentaryzacji, no i z tym już w zasadzie zostałem do dnia dzisiejszego.
Gdzie ty jesteś?
No tutaj jestem, w Izbie Bojowej.
To jest daleko stąd?
4-5 pomieszczeń dalej.
A, czyli taki telefon bez prądu.
Wracam.
To jest rura głosowa do komunikacji z tymże pomieszczeniem. Po polsku nazywało się to dawniej rozmównica.
To działa niesamowicie.
Działa. Jeśli jest czysta, niezatkana, będzie działa.
A telefon?
To jest telefon forteczny akurat. Służył do komunikacji wewnątrz obiektu. Pomieszczeniami dowodzenia i z izbami bojowymi oraz z centrum łączności, a tam była łącznica zainstalowana do łączenia się z kolei z dowództwem obrony odcinka, ewentualnie z komendanturą. To jest izba łączności. To jest kolejne pomieszczenie, które zostało zrekonstruowane, ale do czego się przydał rysunek? Pomieszczenie jest znacznie głębsze, natomiast tam wchodzą rury, współczesne rury wentylacyjne, które musiały być ukryte, bo by nie pasowały. Więc została stworzona sztuczna ścianka, przykryta tym rysunkiem. Czyli teraz nawet turysta nie wie, że cała instalacja wentylacyjna schowana jest za tą ścianą, a tu są wyloty rur, które z kolei są zamaskowane skrzyniami wojskowymi. Przyjazd w Lubuskie to był przypadek. W zasadzie nie do końca wiedzieliśmy o Międzyrzeckim rejonie umocnianym, bo tutaj jeszcze było tajne przez poufne, ta turystyka fortyfikacyjna w ogóle nie istniała. Około 90-91 roku. Ale w tym czasie dorywczo pracowałem jako konsultant w Muzeum Drezdańskim Militarnym i z Krakowa do Drezna się cały dzień jechało pociągiem praktycznie rzecz biorąc, więc postanowiłem, że gdzieś tutaj warto by po prostu znaleźć taki punkt zaczepienia, przerwę odsapnąć, a przy okazji zbadać ten Międzyrzecki rejon umocniony. Przyjechałem tutaj, pamiętam, że spotkaliśmy się jeszcze z Krzysztofem Biskupem, najlepszym polskim znawcą fortyfikacji pruskiej wprawdzie. No i oczywiście, no aż kusiło człowieka, żeby wejść w te schrony. To było zaraz po Jarocinie, te schrony wypchane były młodzieżą, no po prostu się w środku działo. Ale jeszcze miałem tą świadomość, że to, co jest w tych schronach, należy szybko inwentaryzować, ponieważ no już pojawiały się te ekipy złomiarzy, już pojawiały się kradzieże, już pojawiały się włamania, wysadzenia jakieś. Także ten teren był taki stosunkowo niedobry do celów inwentaryzacyjnych.
Dochodzimy do kolejnego miejsca. Tutaj widzę jakiś dowódca chyba, bo ma łóżko pojedyncze.
Tak, to jest pokój dowódcy. Tutaj no siedział ten, który był tą głową obrony schronu. To jest jedyne pomieszczenie w schronie, które zostało kompletnie wyposażone.
Z wyjątkiem tej ściany, na której są też twoje
rysunki. Wisi rysunek.
Nawet umywalka jest.
Tak, no oficerowie w fortyfikacji niemieckiej mieli ten standard pomieszczeń podwyższony. W związku z czym była umywalka, przysługiwało im łóżko cywilne, a nie wojskowe, inne materace, mogli sobie przynosić sprzęty domowe, wieszać zdjęcia rodziny na ścianach, czego w izbach żołnierskich w zasadzie nie dopuszczano. No i najważniejszym elementem tego to jest ten telefon forteczny i okno do podawania rozkazów do sąsiedniego pomieszczenia do Centrum Łączności Schronu.
No to co, chodźmy dalej.
Chodźmy dalej. To był strach, pierwsze wejście do schronu, ponieważ nie mieliśmy latarek. Prosta sprawa, zdobycie płaskiej baterii, żaróweczki i specjalnej obudowy graniczyło wtedy z cudem, więc myśmy te czołówki pierwsze robili z mydelniczek, z gumek kupionych z pasmanterii, proste jakieś lustra i z tym chodziliśmy, a głównym oświetleniem były świetliki, czyli słoik po wece, świeczką w środku, słoik był zawieszony na sznurku i z takimi świetlikami się po tych schronach chodziło. I spotykaliśmy przedziwnych ludzi w tych schronach. To nie jest tak jak dzisiaj, że tylko ten turysta, ewentualnie ten bunkrowiec, który w tym momencie raz cieszy się tą dobrą koniunkturą u władz, a raz jest po prostu prawie że negowany ze społeczeństwa. To było coś nieprawdopodobnego. Spotykaliśmy Rosjan wędrujących z pochodniami. Pamiętam, że jak przyjechał do mnie Günter Fischer, pierwszy historyk niemiecki, który napisał bardzo skromniutki artykuł, ale bardzo dobry. Pamiętam, był ze mną wtedy Antek Głęszczak i mówiliśmy: Günter, jak spotkamy Rosjan w systemie podziemnych, nie masz prawa powiedzieć słowa po niemiecku, bo trafimy na posterunek milicji obywatelskiej. Rosjanie mieli posterunek radarowy w okolicach Kęszycy Leśnej. Koszary w Kęszycy Leśnej też jeszcze były zajęte przez Rosjan i chłopcy po prostu w ramach, nie wiem, czasu wolnego prawdopodobnie spacerowali po tych podziemiach i chodziły też regularne patrole, które wyłapywały tych spacerowiczów, żeby nie opuszczali tereny jednostki. I wszystko było fajnie. Spotkaliśmy 6 Rosjan z pochodniami. Oczywiście jak zobaczyli, że jesteśmy Polakami, musieliśmy się z nimi napić. Günter miał słabszą głowę. Niewiele tej wódki wypiliśmy, ale to był człowiek mocno schorowany i w pewnym momencie zaczął nam tańczyć, podskakiwać i na końcu podchodził do każdego Rosjanina, powiedział Dankeschön, Dankeschön, no i skończyło się to wizytą na posterunku milicji obywatelskiej. No dziwne spotkanie, ale do dziś dnia sympatycznie to pamiętam.
Idziemy dalej?
Idziemy dalej.
Drzwi też solidne.
Przesłuchne, gazoszczelne. Mm-hmm. Nie zamkniemy.
Napis niemiecki.
Ubikacja, zlew korytkowy, 2 sedesy, górnopułki. Takie proste pomieszczenia, ale ważne w schronie. To jest izba pogotowia bojowego. To znaczy, jak jest ogłoszony alarm bojowy, to tutaj żołnierze przygotowują się do zajęcia stanowisk bojowych.
To jest twój rysunek?
To mój rysunek. To jest pierwszy rysunek, jaki w ogóle wykonałem dla tego schronu zaraz po zakończeniu remontu. Na każdym rysunku coś ukrywam, mówiłem ci to wcześniej, no więc tak. Popatrzcie, tu jest taka instrukcja naścienna przeze mnie namalowana. I jak dobrze się wpatrzysz, to tu gdzieś pomiędzy tymi małymi jest wpisane imię mojej żony.
Ale... Ja czekaj, okularów nie wziąłem.
No ja też, dlatego muszę tylko wskazać, że gdzieś tutaj jest. To nikomu o tym nie mówię, bo staram się, żeby na tych rysunkach zostawić jakiś ślad, tak jak dawniej malarze olejni zostawiali odcisk kciuka, no to ja zostawiam krasnoludka albo coś, o czym tylko ja wiem, tak jak ten podpis tej żony.
Zaraz pójdziemy dalej, ale ciąg dalszy twojej opowieści prywatnej mnie też interesuje, więc może usiądźmy na tej koi i powiedz, co było dalej. Aha, koja na statku, tak, masz teraz. Jesteś fachowcem, ja niestety nie.
Ja specjalizowałem się za nową profesora w rysunkach bardzo trudnych, to znaczy otwierałem bryły przestrzenne obiektów i wyrysowałem tyle detalu architektonicznego i wyposażenia socjalnego, ile się da, po to, żeby po prostu utrwalić to w pamięci, bo to, co zobaczyłem w tych schronach wtedy, jeszcze było, czyli mogłem te części elementów mebli, wyposażenia technicznego, socjalnego wrysowywać, a potem to gwałtownie w połowie lat 90. znikło. Teraz schrony są już puste. Niemcy zorientowali się, że takie rysunki są tworzone, bo okazało się wtedy, że jest nas raptem 9 w Europie, którzy takie rysunki robią. To zaczęli mi pomagać. Militar Muzeum w Dreźnie i we Freiburgu zaczęły mi przysłać dokumenty. I to wszystko pozwoliło mi po prostu kompensować tą wiedzę i kierunkować. Także zostałem się nagle specjalistą od fortyfikacji doby II wojny światowej i doszło do takiej abstrakcji, że ja, Polak, byłem zapraszany do Niemiec, żeby uczyć Niemców, jak wyglądała ich fortyfikacja w okresie II wojny światowej. Człowiek wychowany na Jurze krakowsko-częstochowskiej, gdzie cały czas masz zamek, który możesz dotknąć. Moje miejsce zamieszkania otaczał pierścień austriackich fortów niezniszczonych przez I wojnę światową, ewenement na skalę europejską. Ta wiedza ugruntowana, bo przecież ja w zasadzie kierunkowałem się w zakresie tej fortyfikacji pierwszowojennej. Przyjeżdżasz nagle na ziemię lubuską i okazuje się, że masz drugą wojnę światową i to w takim najczystszym wydaniu, praktycznie rzecz biorąc eksperymentalnym, którym nie wiesz nic. Nie byłem do końca przekonany, czy to jest na pewno moje. Ale pojawił się dyrektor techniczny Muzeum w Dreźnie, Wolfgang Fleischer. Pojawił się prezes wtedy Fundacji Interfest, Jörg Furmeister. Miałem styczność z Bettingerem, Birenem, Sławami, które zajmowały się Westwalem wtedy. I oni powiedzieli, że no dobrze by było, gdyby strona polska zaczęła coś takiego tworzyć. No i zaczęły powstawać pierwsze rysunki. Ja tych rysunków dzisiaj nawet nie chcę pokazywać. Poziom nasycenia detalem jest tak marny, a elementy, które tam wyrysowywałem, to praktycznie rzecz biorąc jest wizja fantastyczna, bo jak wygląda karabin MG34, to myśmy na dobrą sprawę dowiedzieli się pod koniec lat 90., bo tak to nie było nawet poza jedną książką chyba Kozaczuka, która się ukazała w wydawnictwie KAW, żadnej literatury na ten temat. Poziom naszej wiedzy wtedy był taki, a nie inny. Dopiero nasze działania, nasze inwentaryzacje, nasze kontakty pozwoliły powolutku te błędy wykluczać i dołączać to, co dzisiaj już funkcjonuje w literaturze.
Najważniejsza część tego schronu
to są środki bojowe.
Z punktu widzenia bojowego, prowadź.
Środki bojowe. Wchodzimy do kopuły 20P7. Kopuła jest przygotowywana do remontu. Na górze były dwa karabiny maszynowe, kopuła ma 6 okien strzelniczych. Centralny peryskop wystawał przez strop. Do obserwacji bocznej było 6 przezierników.
No tu niewiele zostało z tego sprzętu, nie, ale znów dzięki rysunkowi
wiem, jak wyglądała laweta. Przymierzam się jeszcze do wykonania dużego rysunku przestrzennego całej kopuły, całej konstrukcji kopuły, no ale to jeszcze musi potrwać. Natomiast to jest laweta. Laweta pancerna z karabinem maszynowym G34, no i taka, która była podsuwana do okna strzelskiego. I to pozwala, że ci ludzie, którzy tu wchodzą, nie dość, że mają wolną przestrzeń, to jednak mają jakąś tam prostą wizualizację w formie.
Zanim pójdziemy dalej, znów opowiedz, co było dalej w twoim życiu. To jest dobre miejsce, nie ma co tam gdzie usiąść, ale ładna akustyka jest. Skorzystajmy z tego.
Podjąłem decyzję, że zostaję i zaczęła się inwentaryzacja każdego obiektu. Każdego. Ale to inwentaryzacja już taka praktycznie rzecz biorąc bardzo dokładna. Powstawały notaty terenowe, tych notat co roku aktualizacje. Aparat fotograficzny wtedy był rzadkością, bo błony były czarno-białe, w związku z czym ograniczona ilość fotografii. Teraz tego żałuję, że jednak no, trzeba było więcej środków przeznaczyć na film i mieć więcej tych zdjęć, bo było co fotografować. Ale powstała. Potem już w tej fortyfikacji drugowojennej stopniowo, tak promieniście, rozszerzaliśmy wiedzę na inne zabytki, czyli na Kostrzyn, na Drezdenko, na Kożuchów, na Międzyrzecz, na te ważniejsze zamki, na umocnienia, na grody. I to tak już po prostu powolutku zataczało coraz większe kręgi. Przy czym no, ta inwentaryzacja, którą wykonałem prawie 20 lat temu, ona do dziś nie jest uznawana za aktualną. Nie zostały popełnione znaczące błędy, a w praktycznie rzecz biorąc w każdej publikacji krajowej czy zagranicznej no, na tych źródłach ludzie się powołują.
Dalej gdzie?
No dalej, zwiedzamy schron.
Tak, przesuwamy się.
Tak, jesteśmy w pokoju dowodzenia schronem. Nie w pokoju dowódcy, ale w pokoju dowodzenia schronem. Niemcy nazwali to Planraum, czyli wiadomo, że musiały być na stołach rozłożone mapy. Tu widać były dwa stoły, jeden duży, drugi mniejszy. Wiadomo było, że oświetlone pomieszczenie było światłem elektrycznym, ale były też lampy akumulatorowe o dużej wydajności, że była szafa na składowanie map. Myśmy tą szafę znaleźli, znajduje się u jednego prywatnego kolekcjonera. Na ścianie były z kolei mapy odcinków. I to w pomieszczeniu następnym, które jest pokazane na rysunku, to jest pomieszczenie obserwatora piechoty w kopule pancernej.
I też mówisz o tym wszystkim na podstawie rysunku, który stworzyłeś.
Bo tak, no w tym momencie pomieszczenie jest puste, ale daje to możliwość, że ten turysta, który wejdzie, przewodnik, może palcem pokazywać, to wszystko ma odniesienie konkretnie na elementy znajdujące się w rzeczywistości. Tak? Czyli ten wentylator, który jest u mnie po prawej stronie, on się znajduje w tym pomieszczeniu po prawej stronie. Natomiast co jest ciekawego, bo mój wkład w to pomieszczenie dość znaczny. Odtworzenie tego pomieszczenia naprawdę było trudne, bo o tym pomieszczeniu najmniej wiedzieliśmy, ale dyrekcja muzeum poszła dalej i zrobiła nam piękną niespodziankę, a mianowicie uruchomiła obrotowy pomost pod kopułą obserwacyjną, który jedyny w Europie w tej chwili działa. Możesz wejść ze mną tutaj.
Spróbujemy. Pewnie.
Chodź. No i to się obraca. I to była najdroższa inwestycja, ponieważ uruchomienie tego podestu no, wiązało się nie dość, że z dużymi kosztami, to jeszcze trzeba było ściągać mechaników, pracowników, wyczyścić to. Ten podest od 60 lat w ogóle nie był obracany. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ten zasób wykonanych rysunków, powstała gigantyczna ilość, bo w granicach 300-400 rysunków i to rysunków szczegółowych na materiałach trochę wykonanych, nie było wtedy komputerów jeszcze, nie było wtedy skanerów, trzeba było to jakoś normalnie reprodukować. Podsunięto myśl, żeby to opublikować. Powstały dwa katalogi, pomagała w tym Anna Kendryna, która towarzyszyła mi podczas inwentaryzacji i potem poprzez publikacji. Założyliśmy takie niewielkie wydawnictwo książkowe w Krakowie jeszcze wtedy i te materiały stopniowo, powolutku były publikowane w języku polskim, niemieckim, rozsyłane na całą Europę Zachodnią, bo przyjeżdżali historycy, no, mieli pierwszy dowód na to, że jednak coś takiego się dzieje. I zaczęli się wtedy w Boryszynie, bo mieszkałem wtedy w Boryszynie, pojawiać światowe sławy fortyfikacji. Było mi bardzo miło, kiedy pewnego dnia do moich drzwi zadzwonił starszy mężczyzna z tłumaczką i powiedział, że nazywa się John Kaufman, jest profesorem z Teksasu, przyjechał specjalnie do Polski, żeby ze mną napisać książkę, prawda? To nobilitowało, tym bardziej, że książka, którą napisaliśmy wspólnie, stała się podręcznikiem dodatkowym dla studentów na West Point. Czym więcej pracowałem, to widziałem, że te efekty są potrzebne, że ludzie po prostu oczekują dalszych rysunków. A z chwilą, kiedy otworzyłem Panzerwerk, czyli ten schron bojowy Międzyrzeckiego Rewolucyjnego i pokazałem wnętrze, wyrysowałem pierwsze krzesełka, pierwsze mebelki, pierwsze dzbanuszki, a wszystko to szukałem w stodołach na zachodzie, bo u nas już było rozkradzione, ale wiedziałem, który kolekcjoner co ma, w związku z czym jechaliśmy w ściśle określonym kierunku, trafialiśmy do prywatnych zbiorów, nikomu nie pokazywanych, no bo to w Niemczech zbiory drugowojenne w tym czasie były jeszcze no, niepolitycznie, nie do pokazywania. W związku z czym ja tam, począwszy od garnuszków, łyżeczek, łóżek, koców, no to wszystko, co dało się, inwentaryzowałem. Potrzebowałem gigantycznego materiału inwentaryzacyjnego po to, żeby stworzyć ten jeden rysunek otwarty. No i potem te rysunki, pamiętam, powstała taka książka Wyposażenie socjalne fortyfikacji 1933-44 i to się stało hitem. Ta książka była tłumaczona na francuski, na niemiecki, a do dziś dnia, jak jadę, powiedzmy, na zachód i do każdego muzeum, to widzę, że strony z tej książek, całe rysunki są kopiowane, pokazywane. Już nawet nie patrzę na prawa autorskie, tylko cieszę się, że ja, Polak, zza Odry mam szansę pokazać, jak ta fortyfikacja wygląda. I przeszedłem na rysunek przestrzenny. I to się stało moją specjalizacją, która towarzyszy mi do dziś dnia, przy czym zakres otwieranych obiektów jest już gigantyczny, bo ilustruje praktycznie rzecz biorąc dla całej Europy, ale ta krakowska kreska, zresztą profesor powiedział, że chyba powinienem pobić rekord w księgi Guinnessa ze względu na ilość narysowanych w życiu kresek cienkich, bo używam rapitografów, jeszcze takie stare piórka kreślarskie, dzisiaj młodzież pewnie nawet nie wie, co to jest, o grubości 0,18 mm i to jest u mnie podstawowa linia, a najgrubszą linią jest 0,7 mm. Nie używam grubszych. W tym małym rysunku przestrzennym ta ilość detali może być gigantycznie duża. No i potem, jak już nabrałem tej wprawy, nauczyłem się, pojawili się przy mnie uczniowie, pojawiły się osoby, które chciały podpatrzeć, jak rysuję, udzielam konsultacji, pracuję dla wielu, wielu wydawnictw krajowych, zagranicznych, przy czym ta kreska została zauważona w zupełnie innym kontekście, a mianowicie Polska Akademia Nauk zamawia u mnie rysunki do encyklopedii, które wydaje, tym razem już nie rysuję fortyfikacji, a rysuję ssaki, ale z taką dokładnością, że sam czasami jestem przerażony, że tak da się rysować.
Zeszliśmy na dolną kondygnację.
Tak, i teraz wchodzimy do szybu, który łączył schron bojowy z podziemnymi koszarami. Głęboki szyb, jeden z głębszych. Klatka schodowa żelbetowa. Te dwie rury, które to są, to jest współczesna wentylacja, ale imitująca, położona na ciągach wentylacyjnych starej wentylacji, także tu nie ma żadnego konfliktu.
Idziemy w dół już do właściwego chodnika, tak?
Tak, do koszar podziemnych, ponieważ ta załoga, która była na górze, to była załoga alarmowa, a reszta powinna spać tam w tych podziemnych koszarach.
I to jest 25 metrów w dół?
25 metrów w dół po schodach.
No to idziemy. Ładna akustyka.
Tak, tak, ona będzie rosła wraz z podniesionym ciśnieniem.
Koszary. 30 metrów pod ziemią. Wystawa rysunków Roberta Jurgi.
A na ścianach, jak widzisz, masz to, co Jurga najbardziej lubi. Przekrój fortyfikacji ziemi lubuskiej od czasów dawnych, prehistorycznych.
No, trochę nie pasuje, bo tutaj jakieś łużyckie widzę.
Tak, tak, zaczynamy.
Grody, tak.
Najważniejsze. A kończymy na zimnej wojnie, na schronach drugowojennych.
Jasne, są,
i zakresów
tak,
zimnej wojny.
I niekoniecznie okolice Międzyrzecza, prawda?
No, to jest całe województwo, ale nasz schron też jest. Myśmy oglądali górną kondygnację dolną, zeszliśmy szybem, a teraz jesteśmy dokładnie
tak,
w tym pomieszczeniu.
Prawda. No teraz to widzę dokładnie. Widziałem tam taką fajną drezynę. Może sobie usiądźmy na chwilę i porozmawiajmy. Tym można jeździć?
Można. To jeździ.
O, proszę.
W planach jest uruchomienie kolejki wąskotorowej, która woziłaby turystów. O, dobra. Siedzimy.
Twoja pracownia jest tam, gdzie ty jesteś, tak?
No pracownia wędruje razem ze mną. To w zależności od zlecenia. Mam deski przenośne składane, małe, duże. Praktycznie rzecz biorąc wszystko to, co da się zmieścić do samochodu, na inwentaryzację ze mną jedzie. Wykonuję inwentaryzację i potem rysunki przestrzenne w różnych dziwnych miejscach. I uważam się za rzemieślnika. Wszystko robota ręczna. Miałem takie zawahania, bo pamiętam kilkanaście lat temu, jak pierwsze komputery graficzne wchodziły do redakcji. No, panie Robercie, już czas powoli przejść na komputer, zmienić warsztat, ale okazało się, że idealnie sterylne linie proste, tworzone przez komputer, nawet przy drobnym zniekształcaniu, są źle akomodowane przez oko ludzkie. I po dwóch latach takiej niecierpliwości, zdenerwowania, dostałem zielony sygnał, że jednak wracamy do rysunku ręcznego i to funkcjonuje dalej.
Pokaż mi coś.
No, popatrz. No, ten rysunek ma prawie w tej chwili 4,5 metra. rysowany jest tym rapidografem 0,18 mm i poznajesz, tu powstaje twoje miasto, czyli też i moje, bo to Zielona Góra, nasze miasto.
Ja się tu urodziłem, ale ty tutaj...
Ja tutaj poznaję każdą ulicę od
przyjechałeś, odbywa. Właśnie.
Ale ponieważ to trzeźwe spojrzenie, wielkie, ale każdy budynek jest wrysowany, każda ławeczka jest zaznaczona, każde drzewko ma swoje miejsce, ilość okien się zgadza, podziały architektoniczne też i w zasadzie każda ta maleńka bryła na rysunku, czyli wielkie budynki, które u mnie na rysunku mają wielkość 2,5 mm, są rozpoznawalne.
Spójrzmy na kolejny rysunek. No to mi się z II wojną światową jakoś nie kojarzy.
Ponieważ no, ta specjalizacja u mnie w tych rysunkach poszła znacznie dalej. W tej chwili rysuję obiekty praktycznie rzecz biorąc od czasów pierwotnych po czasy współczesne, bo i zimną wojnę w tej chwili rysuję.
Ale wszystko militarne, tak?
Staram się, ale wiadomo, że dla chleba czasami człowiek popełnia też inne rysunki. Tak jak ja, człowiek, który nie je ryb, kilka lat temu dla gazety musiałem narysować 70 wizerunków ryb. Strasznie się mordowałem, ale powstały. Grudek kultowy na jeziorze Niesłysz, niedawno odkryta, sensacja archeologiczna, takich grudków kultowych w województwie mamy kilka, zdaje się, że najwięcej w Polsce. No i miałem przyjemność z konserwatorem zabytków, z profesorem i z dziennikarzami zawitać na ten grudek, oni pofotografowali, porozmawiali, a dwa dni później ja dałem wizualizację tego. I te rysunki są o tyle fajne, że jeśli się mówi, ale nie rysuje, to wyobraźnia w zasadzie błądzi, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Natomiast jak powstaje rysunek, to zaczyna się dyskusja, czy ten słup bożka był w tym miejscu, czy był przesunięty 4 metry w lewo, czy ten wał okulny wykonany z kamienia miał postać eliptyczną, czy okrągłą. I w tym momencie rozwija się dyskusja, która pozwala, że ten rysunek nie dość, że żyje, to jeszcze jest poprawiany.
Ale musiałeś się czegoś dowiedzieć o realiach historycznych, tak? Czy to chodzi o kulturę łużycką na przykład?
Nie tylko. Do każdego rysunku bardzo dokładnie się przygotowuję. Do każdego rysunku znaczącego dostaję konsultantów. Kilkanaście osób, od dwóch do kilkunastu osób z różnych części świata.
W tym przypadku?
W tym przypadku nie. To akurat była wizja taka dość luźna, kilka zdań, kilka przeczytanych książek i wystarczyło. Ten rysunek nie jest duży, to widać. Ale na przykład do rysunku twierdzy Kostrzyn z 1921 roku przygotowałem się prawie rok, łącznie z anonsami w prasie, że ktokolwiek wie, ktokolwiek widział, ktokolwiek znał ten Kostrzyn przedwojenny, ma fotografię, to proszę o spotkania. Spotkania odbywały się pod kościołem maryjnym w niedzielę zawsze i nagle ten rysunek zaczął powstawać.
Zanim pokażesz następne rysunki, może kawałek przejedźmy tą rysunką dalej, co?
To jedziemy.
No to dawaj.
I raz, i dwa.
Kolejny rysunek, też dość interesujący i dość odległe czasy przedstawiający.
Oj tak, ja mam tą przyjemność, że jak jest odkrycie archeologiczne, archeolodzy cokolwiek wykopią, no to trzeba to zwizualizować i pokazać społeczeństwu. Dokonania archeologiczne momentalnie trafiają w moje ręce i ja służę im moimi rękoma, natomiast oni swoją wiedzą. No i na przykład byłem świadkiem odkrycia Grodów Czerwieńskich. Pierwsza wizualizacja, która funkcjonuje, to są właśnie ten rysunek.
Które to miejsce jest?
Ach, to jest koło Chełmna, tam jeszcze troszkę dalej. To jest Polska Wschodnia.
To kultura słowiańska oczywiście.
Tak, oczywiście są znane Grody Czerwieńskie. Tych rysunków rekonstrukcyjnych powstało chyba 2 albo 3.
Nie pokażemy wszystkiego, to kilkanaście czy kilka tysięcy, ile tego jest?
Ponad 10 tysięcy rysunków.
Ponad 10 tysięcy. A o czym chciałbyś wspomnieć jeszcze?
No, chociaż kojarzony jestem głównie z ilustratorstwem, z rysowaniem tym przestrzennym, to jednak cała moja pasja to są książki historyczne, których mam już na koncie ponad 22 i o dziwo więcej wydaje na zachodzie Europy niż w Polsce.
No pokaż coś ciekawego.
To jest piąte wydanie. To jest Twierdza Europa, napisana z profesorem Kaufmanem. Tytuł taki dość znaczący, Twierdza Europa, czyli omówiliśmy wszystkie fortyfikacje II wojny światowej. Książka pierwotnie została wydana w Teksasie, potem w Londynie, we Francji, w Niemczech. No i taka książka, która praktycznie rzecz biorąc jest piąte polskie wydanie, czyli to nie jest aż tak skromne. Nie będę mówił o dedykacjach, bo jak się okazało, profesor zadedykował tą książkę swojemu ulubionemu kotu, a ja myślałem, że to jest jego dziecko, w związku z czym ja dałem dedykację dla ojca.
Wyszły
takie zabawne sytuacje, ale wiesz, no popatrz na... Czekaj, gdzie to jest, bo to jest bardzo ważne. Aha. Przeczytaj sobie, co napisali o mnie Amerykanie.
No tak, Robert Jurga jest wybitnym polskim badaczem historii fortyfikacji, autorem licznych książek i tak dalej. No, proszę. A od kilku lat prowadzi autorską pracownię rekonstrukcji historycznej, mieszka w Zielonej Górze. No, proszę.
Na tak, cały świat. Tak, to jest taka skromna dedykacja, ale znacząca, ponieważ pozwala mi to też wyśmienicie poruszać się w tych środowiskach zagranicznych. Oczywiście, tu przyniosłem wydanie, na przykład to są machiny wojenne. które tworzyłem jeszcze w Krakowie, zacząłem pisać. Dzisiaj w zasadzie nie ma ośrodka rekonstrukcyjnego machin średniowiecznych, który by w jakiś sposób na tą książkę się nie powoływał. O, to masz polskie wydanie tejże książki. Machiny wojenne, zapomniana technika wojskowości. No oczywiście II wojna światowa w rysunkach przestrzennych. Wydana została w języku francuskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, polskim. No i potem oczywiście drugie wydanie, trzecie wydanie. No i ta książka sobie tam spokojnie żyje. Od wielu lat praktycznie staram się, żeby te rysunki gdzieś tutaj w tej Zielonej Górze były pokazywane, żeby to, że pracuję dla Zachodu, więcej tych rysunków tam się ukazuje, żeby ta jednak świadomość, że ktoś taki siedzi tu w tym mieście i ciężko sobie gdzieś tam po kątach rysuje.
Przypomnijmy, że mieszkałeś w Boruszynie przez wiele lat i teraz jesteś mieszkańcem
Zielonej Góry. I czuję się.
Od kiedy?
No, gdzie 12 lat temu.
No, to już tak prawie jesteś. No.
Tak, to już jestem. Dalej się uczę topografii miasta, ale nie na zasadzie kucia na pamięć nazw ulic, tylko rysowania tych ulic. Rysuję bachusikową Zieloną Górę. Jak pojawi się nowy bachusik, to ja automatycznie wyrysowuję cały fragment, kwartał nawet otaczający tego bachusika i powolutku powstaje gigantyczny plan przestrzenny Zielonej Góry. Mam zamiar to skończyć za 2-3 lata. Może wcześniej, to wszystko zależy od tego, ile tych bachusików się pokaże. A ostatnim takim przedsięwzięciem to było, ponieważ jestem fanem, miłośnikiem, nie wiem, kocham Lubuskie Muzeum Wojskowe. Uważam, że chociaż nie ma tam wiele tej fortyfikacji, ale jest tak sympatyczna atmosfera, tak ciekawe położone muzeum i tak wspaniałe eksponaty.
No i drugie muzeum w Polsce.
Drugie muzeum w Polsce, że postanowiłem stworzyć taką mapę parku, gdzie wszystkie eksponaty zostały rysowane. I oczywiście tu też wiąże się anegdota.
Otwórz.
Rysunek jest duży. Na potrzeby publikacji został troszeczkę zmniejszony. Zostały wyrysowane wszystkie eksponaty, które znajdują się w parku. One są rozpoznawalne. Czyli znaki taktyczne, kamuflaż, ustawienie, charakterystyczna sylwetka pozwala, że ten turysta, miłośnik, który wejdzie do tego muzeum, z tym planikiem się może poruszać, a tekst napisali kustoszowie, tak, Muzeum Johnowskiego. No i tu też była taka anegdota, ponieważ na tych wielkich rysunkach przestrzennych w ramach zabawy umieszczam czerwonego krasnoludka, takiego miniaturowego, na każdym rysunku jest. Ja potem zapominam, gdzie je umieściłem, ale zabawa polega na tym, że jak mam spotkania z młodzieżą, jakieś tam wykłady, nie wykłady, to na koniec mówię, kto znajdzie krasnoludka, no to tam, nie wiem, książkę, plakat.
Czyli taki bonusik.
Taki bonusik. I te dzieciaki wtedy szukają. I proszę sobie wyobrazić, że dzwonię do muzeum, czy jest już wykonana korekta rysunku, a dostaję odpowiedź, że nie, że jest dopiero za kilka godzin. W związku z czym czekam te kilka godzin, dzwonię, a oni mówią, no Robert, powiedz, gdzie jest ten krasnoludek, bo my szukamy go od tego czasu. Pech chciał, że na tym rysunku go po prostu zapomniałem narysować.
Tak, rozumiem.
Ale zabawa była przednia.
To co? Może kawałek się przejedziemy?
No, kto ma siłę, ten ciągnie.
O, fajnie. Widzę, że masz frajdę.
Oj, każde dziecko, które tu przychodzi.
Co to jest tutaj?
To jest maszynownia. Miała być maszynownia dwukondygnacyjna, miały tu stać 4 agregaty prądotwórcze. Na górze widzisz otwory takie, które są. Są podbelki stropowe, ponieważ cała filtrowentylatorownia miała być umieszczona na górze. Na końcu jeszcze, żeby było śmiesznie, jesteśmy prawie 30 kilka metrów pod ziemią, jest jeszcze studnia głębinowa, bo bez wody żadna fortyfikacja się bronić nie jest w stanie. W związku z czym tam na końcu jest jeszcze, po klamrach się schodzi, chyba 7-8 metrów do lustra wody jest. I to jest pomieszczenie, które cały czas mnie intryguje, ponieważ o tym pomieszczeniu najmniej wiemy. Powstał już rysunek rekonstrukcyjny, zupełnie hipotetyczny w oparciu o kilka raptem zdjęć.
Znaczy twój oczywiście.
Tak, powstał. No i tu chciałbym, żeby kiedyś była ta panorama międzyrzecza, którą ci wspominam, to 13,5 metra rysunek pokazujący powierzchnię i podziemie całego systemu podziemnego. No i akurat to jest jedyne miejsce w całym tym kompleksie, gdzie taki rysunek mógłby po prostu na ścianie zawisnąć.
To co, jedziemy dalej, tak?
No tak, teraz trzeba zobaczyć korytarz, który biegnie w kierunku głównej drogi ruchu, czyli tego szkieletu fortyfikacji.
Ile tu jest kilometrów?
32 kilometry pod ziemi. Jest nie ma takiej atrakcji w Europie, która mogłaby się pochwalić taką konstrukcją podziemnych chodników. No i oczywiście my opuścimy teraz teren tego schronu 717. Po drodze zobaczymy jeszcze wystawę nietoperzy, bo nietoperz to jest ważny ssak dla tego obiektu, ponieważ jak wiesz, co roku hibernuje w tych systemach podziemnych prawie ponad 36 tysięcy osobników.
Tak, dokładnie. To się zaczyna w tej chwili.
Już się zaczyna, już pierwszego widzieliśmy. No i potem jest drzwi, które należy otworzyć i hula i dusza, system podziemny czeka.
To jedziemy. Przyznam się, że wytrzęsło mnie strasznie.
A kolejka ma jeździć tam, gdzie ruch pieszy już nie będzie docierał, czyli kolejka nie będzie zagrażała pieszemu turyście, czyli od dworca Heinrich prawdopodobnie w kierunku północnym.
O. Może przejdźmy kawałek tym korytarzem. Oczywiście 30 km
nie będziemy
pokonamy. To...
Prawie 1600 metrów jest do dworca kolejowego, ponieważ tenże system posiadał 11 chyba dworców podziemnych. Kolejka dawniej, która jeździła, była kolejką akumulatorową, aż tam po ostatnią lampę.
Pięknie to wygląda.
Jest po prostu przygotowany wszystko dla turystów.
30 metrów pod ziemią. Tunel łączący obiekt 717 z głównym kompleksem Grupy Warownej.
To jest normalne życie, normalna praca. No, tak jak stanie przy maszynie 8 godzin, ja trochę więcej czasu spędzam przy desce rysunkowej, ale to jest życie po prostu.
Trochę się biorę pod włos, ale właśnie chciałem zapytać o to, dlaczego to wszystko się dzieje?
Pasja, poszukiwanie czegoś, czego nie można dotknąć, to jest ciągły kontakt z historią, która jest arcyciekawa. To jest możliwość uczestnictwa przy ważniejszych odkryciach archeologicznych. To jest możliwość dotknięcia tego, co w danym momencie jest najważniejsze. Ja, wiesz, rysuję dziwne rzeczy, nie tylko fortyfikacje, ale no, ostatnio rysowałem człowieka pierwotnego rozpalającego ogień za pomocą takiego łuku, takiego świdra drewnianego. W życiu nie wiedziałem, jak to wygląda. No, na filmach pokazywany jest różnie, wytłumaczony im, jak to wygląda, jak to przedstawić na rysunku i nagle się okazuje cholera. No, ja już to znam, nie? Ale wiesz, musiałem tego dotknąć, musiałem narysować. Rysunek powstał, odłożony, zamknięty, opublikowany, koniec. Już nie będę zajmował się świdrami. Teraz zajmuję się czymś innym.
To jest takie opisywanie świata? Świat według Roberta Jurgi?
Wiesz co? Tak. Ja nie będę tego ukrywał, że sprawia mi to nieprawdopodobną radość. Ostatnio namalowałem 62 kościółki drewniane z województwa lubuskiego.
To aż tyle mamy?
Więcej mamy. Musiałem przerwać pracę, bo już po prostu nie zmieściłoby się to w żadnej objętości, ale podniosłem poprzeczkę. Mianowicie wszyscy fotografują te kościoły z poziomu człowieka, tak? Ewentualnie z drona, ale to są zupełnie inne perspektywy. A ja postanowiłem wykreślić je wszystkie na nowo, narysować lekko z poziomu ptaka, tak? I powstał zbiór tych 62 kościołów, który jest zbiorem jako całość gigantycznym, bo to pokazuje nam stan wiedzy i stan zachowania tych zabytków w tej chwili, tak? Zbiór, który w tej chwili może nie ma wartości, ale za tam kilkanaście lat zostanie pokazany pewnie w książkach, zostanie pokazany na wystawach, bo zawsze te rysunki staram się, żeby jednak wędrowały po wystawach. I tych wystaw też miałem już sporo, bo ponad 60 w przyszłym roku chyba jest moja wystawa w Muzeum Lubuskim, a w tej chwili bardzo duża wystawa w Szwajcarii w Altfalkenstein.
Czyli co, robisz to?
Dla siebie samego. I wiesz co, ja postanowiłem całe życie się bawić dobrze. W związku z czym rysunek sprawia mi radość. Rysuję, nieważne czy do szuflady, czy na zlecenie, czy na wystawę, ja rysuję. Uważam, że póki Bóg mi dał taki dar i mogę to jeszcze w jakiś sposób prezentować, póki ta młodzież, która chce ze mną rysować, uczestniczyć w mojej pracy jest, to znaczy zapotrzebowanie jest duże. Ja po prostu chcę spokojnie robić to, co lubię do końca. Bez jakichś tam wielkich wyzwań, bez jakichś tam szamotania się, prawda, z tematem. Nie, ja chcę po prostu dalej służyć archeologom, historykom. Niech wykorzystują te moje ręce, póki to jest. To są bardzo trudne rysunki. A tym bardziej, że rysunki są na tyle wiarygodne, na tyle uczciwie wykonane, na tyle przekazujące rzeczywistość, że one momentalnie trafiają do materiałów konserwatorskich i traktowane są jako w miarę wierny wizerunek albo przedstawienie z danego okresu historycznego.
Z czego jesteś najbardziej dumny w takim razie?
I to jest najtrudniejsze pytanie. Nie wiem. To się zdarzyło rok temu, mianowicie raz w roku rysuję byka tu na kalendarz. Co roku robię innego byka. I córka namalowała, 7-letnia wtedy, takiego byczka, wiesz, metoda kreski, jakieś tam różki, jakaś tam trawa. Położyła mi to na deskę i powiedziała, wiesz, tata, te twoje rysunki w zasadzie nic nie przedstawiają, popatrz na mój. Wiesz, i to był taki sygnał, że mam taką latorość w domu, która po prostu lada moment, na co czekam cały czas, bo jeszcze jest za mała, przejmie ten warsztat, że będę mógł część tej wiedzy przekazać właśnie z ust i niech rysuje.
Kończymy naszą wycieczkę w zakresie ograniczonym oczywiście, natomiast też i po twoim życiu w pewnym sensie.
Nie, no nie kończ mojego życia jeszcze.
Dobra.
Niezaprzeczalnie moje życie związane jest z tą fortyfikacją. Niezaprzeczalnie najwięcej pracy rysunkowej i w ogóle historycznej włożyłem w ten obiekt.
Czyli to jest taki sens trochę tego, co robisz i jak żyjesz?
Każdy w życiu ma ulubiony taki punkt. No lubię ten obiekt. Lubię. Zresztą są to wspaniali ludzie. Dlatego tutaj jak przyjeżdżam, zawsze jest miło, zawsze jest sympatycznie, zawsze spotykam ciekawych ludzi, zawsze spotykam nowe wiadomości, które przekazują historycy, którzy tu przyjeżdżają. I zawsze ten schron, który wydawałoby się, że już jest takim dla mnie elementem zamkniętym, że już wszystko o nim wiem, cały czas odkrywa swoje nowe tajemnice.
No cóż, zgłoszę się do ciebie za jakiś czas, może opowiesz mi o kolejnych Dziękuję za
Wychodzimy. Bezpiecznie opuszczamy schron.
Dla siebie samego. Był to reportaż Cezarego Galka, w którym wystąpił Robert Jurga. Radio Zachód, wrzesień 2017.